Sebastian Wierdziak, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, politolog Bartłomiej Toszek.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie naszego Uniwersytetu. Proszę powiedzieć, jak pan obserwuje to, co dzieje się w polskiej polityce teraz w ramach zbliżającej się kampanii prezydenckiej. To już z wypiekami na twarzy, czy jeszcze daleko do tego momentu?
Jeżeli pyta pan o moje osobiste odczucie, jestem zupełnie spokojny. Można powiedzieć, że nic zaskakującego. W zasadzie chyba ten bój, który się odbył w Platformie, o ile to rzeczywiście był bój, doprowadził do wyłonienia kandydata, którego wszyscy się spodziewali. No a jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, po pierwsze wiadomo było, że jeżeli Platforma przedstawi swojego kandydata, to PiS będzie musiał zrobić to w stosunkowo nieodległym czasie. No i rzeczywiście ta postać, która się pojawiła, czyli Karol Nawrocki, to jest też postać niezaskakująca. Tam co prawda kandydatów było więcej, ale z różnych przyczyn po prostu chyba musieli odpaść.
To rozbierzmy to jeszcze na czynniki pierwsze. Same te prawybory to był dobry pomysł w Koalicji Obywatelskiej, bo trochę to ogrzało media przez ileś dni.
To był pewnie jeden z czynników, który miał jakieś znaczenie, bo oczywiście każdej partii, także tej, która rządzi, zależy na tym, żeby o niej mówiono i to mówiono dobrze. A Platforma Obywatelska, organizując prawybory, pokazała się jako partia demokratyczna, więc partia, w której to nie jakieś wąskie gremium decyzyjne, ale rzeczywiście ogół członków organizacji decyduje o tym, kto będzie ich reprezentował w wyborach prezydenckich. To po pierwsze. No ale myślę, że to akurat miało takie znaczenie zupełnie uboczne. Przede wszystkim Platforma to nie jest partia jednolita. Są tam różne frakcje, ścierają się różne poglądy. I zarówno Radosław Sikorski, jak i Karol Nawrocki, to przedstawiciele, i Rafał Trzaskowski, to przedstawiciele właśnie tych różnych opcji. Rafał Trzaskowski bardziej na lewo, Radosław Sikorski bardziej na prawo. No to było też pytanie, w jakim kierunku pójdzie Platforma przy okazji tych wyborów. To znaczy, czy będzie starała się pozyskać elektorat, który znajduje się na prawo od niej, czy raczej ten, który jest na lewo od niej. Wybór Trzaskowskiego pokazał dwie rzeczy. Po pierwsze, że Platforma bynajmniej nie jest, jak czasami próbuje się prezentować, partią centroprawicową, a raczej partią centrolewicową, no powiedzmy socjalliberalną. I po drugie, że w drugiej turze na pewno na Trzaskowskiego ze spokojniejszym sumieniem będą mogli zagłosować ci, którzy w pierwszej turze będą popierać kandydata lewicy. Pytanie, co z PSL-em? Pytanie, czy osoby, które chętniej głosowałyby na Radosława Sikorskiego, od Platformy się nie odwrócą.
A PSL wystawi swojego kandydata?
Tego oczywiście nie wiadomo, natomiast z punktu widzenia takiej logiki partyjnej wydaje się, że tak być powinno, dlatego że w koalicji PSL obecnie funkcjonuje jako taka partia dość kontrowersyjna, więc kampania prezydencka może być takim okresem, kiedy PSL będzie miał szansę zaprezentować swoje stanowisko w wielu różnych kwestiach. I z tego punktu widzenia oczywiście to byłoby dla partii opłacalne, natomiast wiadomo, że taka osoba zostałaby rzucona na pożarcie, bo pewnie jej wynik wyborczy byłby słaby.
Chyba że byłaby taka gra pod tytułem kilka procent i tuż przed wyborami wycofuje się po to, żeby przekazać swoje głosy na Rafała Trzaskowskiego, tak?
No kilka procent w przypadku PSL-u to bardzo optymistyczna wizja. Myślę, że to oscylowałoby w okolicach 1-2%, a to jest wynik generalnie słaby. Ale myślę, że w takiej samej sytuacji będzie też Szymon Hołownia, chociaż dzisiaj sondaże dają mu więcej, ale powiedzmy sobie szczerze, że efekt świeżości, który mu towarzyszył wtedy, kiedy Polska 2050 startowała w wyborach parlamentarnych, dawno już minął.
Niezależny kandydat, jak pan na to patrzy?
Kto? Szymon Hołownia?
Tak, mówi o sobie.
Do pewnego stopnia jest niezależnym kandydatem, dlatego że oczywiście on się wywodzi z ugrupowania Polska 2050, natomiast... Szymona Hołowni. Właśnie to chciałem powiedzieć, że to ugrupowanie jest obudowane wokół niego, więc można powiedzieć, że rzeczywiście jest to taki kandydat, który się wywodzi spoza tych ugrupowań mainstreamowych. I to pewnie było takim zasadniczym przesłaniem przy prezentowaniu siebie jako kandydata niezależnego, ale druga sprawa to to, że każda osoba, która tak o sobie mówi, i dotyczy to również Karola Nawrockiego, każda taka osoba stara się pozyskać osoby, które są spoza tego twardego elektoratu partyjnego. W przypadku kandydata, który wprost jest związany z danym ugrupowaniem, jest to po prostu trudniejsze.
To przejdźmy do drugiego niezależnego kandydata, Karola Nawrockiego, szefa IPN-u. Kongres obywatelski się odbył. Kiedy mamy koalicję obywatelską, kiedy mamy właśnie... Ta obywatelskość jest podkradana przez Prawo i Sprawiedliwość w pewnym sensie?
Czy PiS od bardzo dawna ma taki problem z prezentacją siebie? Myślę, że to jest jedna z największych słabości tej partii, że wtedy, kiedy próbuje zaskoczyć czymś nowym, to wychodzi tak sobie. I samo przemówienie Nawrockiego jest generalnie oceniane jako nieszczególnie zachwycające. I ta nazwa Kongresu Obywatelskiego oczywiście stanowi jakieś takie odbicie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, a więc tak, tak można powiedzieć, że jest to taki pomysł wtórny. Pomysł, który w związku z tym nie tylko nie będzie zaskakiwał świeżością, ale myślę, że część zwolenników PiS-u wręcz zdezorientuje.
Bo tak naprawdę jak patrzymy na to wszystko, to przypomina 2005 rok, tak? I Andrzeja Dudę. Teraz mamy też pana Pawła Szefernakera, posła Prawa i Sprawiedliwości, który będzie kierował sztabem wyborczym Nawrockiego, czyli sprawdzone metody, więc po nie sięgamy.
Sprawdzone metody, można też powiedzieć, że sprawdzona metoda wyboru kandydata, dlatego że tak jak Andrzej Duda był takim politykiem raczej nieznanym, osobą, która gdzieś tam była w drugim szeregu, to podobnie Karol Nawrocki też, proszę popatrzeć, że to nie jest frontman, a przynajmniej dotąd nim nie był. Dlatego też nie zagraża Jarosławowi Kaczyńskiemu, nie jest taką osobą, która nawet gdyby udało jej się wygrać, to byłaby odbierana jako ktoś, kto mógłby ewentualnie Kaczyńskiego zastąpić na stanowisku szefa partii. Tym bardziej, że ta szansa na wygraną dzisiaj, no, jak na to wskazują sondaże, jest stosunkowo niewielka. Ale oczywiście do wyborów jeszcze trochę czasu. Karol Nawrocki uchodzi za osobę pracowitą. Zresztą PiS w ten sposób go prezentuje, że po jednej stronie mamy pracowitego Nawrockiego, po drugiej stronie leniwego Trzaskowskiego. I jak widać, mimo że jeszcze kampania wyborcza się nie zaczęła, to on już zabrał się do pracy. Zobaczymy, jakie tego będą efekty. No, dobrze by było, gdyby i jeden, i drugi kandydat, zresztą dotyczy to w zasadzie wszystkich osób, które będą startowały w tych wyborach, poświęcając się kampanii, nie łączyły tego z pracą w instytucjach publicznych. Ale czy na takie standardy możemy liczyć? Zobaczymy.
I tutaj przygotowane wcześniej pytanie, nie wiedziałem, że pan o tym powie. Jestem gotów stoczyć bój o Polskę, to już pewne. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, kandydatem obywatelskim na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wielokrotnie podkreślał, że Polska to wielka sprawa, dlatego nie boi się wziąć odpowiedzialności za losy. Piękne zdjęcia i to jest post Instytutu Pamięci Narodowej. Chwilę po ogłoszeniu Karola Nawrockiego. Wypada czy nie wypada?
No nie, nie wypada. Oczywiście, że nie wypada, dlatego że jeżeli nawet na to stanowisko startuje szef IPN-u, to umówmy się, zadania IPN-u są zupełnie inne. W związku z tym promowanie się na stronie swojej własnej instytucji przy użyciu przecież publicznych środków, przy zaangażowaniu pracowników opłacanych za publiczne pieniądze jest po prostu rzeczą niewłaściwą. Ale też nie jest to pierwsza taka sytuacja, nie dotyczy to tylko polityków jednej strony, więc myślę, że większość z nas podchodzi do tego może bez zachwytu, ale też z pewnym zrozumieniem.
Mamy jeszcze kolejnych kandydatów, już ogłoszonych. To Sławomir Mentzen z Konfederacji, czy Marek Jakubiak z ramienia Wolnych Republikanów. Polityczny plankton, tak zapytam brzydko może trochę.
Każda partia, każdy polityk, który...
Czy niespodzianka będzie?
Znaczy, myślę, że to jest też próba zaprezentowania swoich poglądów w toku kampanii prezydenckiej, no bo zacznijmy od Konfederacji. Kiedy Konfederacja miałaby na to szansę i gdzie miałaby na to szansę, biorąc pod uwagę, że jest partią, która przez wiele mediów jest świadomie bądź nieświadomie pomijana. Myślę, że wielkie 5 minut Konfederacji nastąpi w drugiej turze wyborów, kiedy na pewno przynajmniej kandydat PiS-u będzie starał się pozyskać ten elektorat. Natomiast dotychczasowe funkcjonowanie Konfederacji, która obraża się na takie szersze układy, stara się w nie nie wchodzić, pokazuje, że nawet jeżeli ten elektorat zagłosuje, to i tak nie dojdzie do jakiejś systemowej współpracy PiS-u z Konfederacją. Raczej spodziewałbym się tego scenariusza, natomiast jeżeli chodzi o Marka Jakubiaka, sam w sobie to jest niewątpliwie bardzo interesujący polityk. Polityk, który może sobie pozwolić na głoszenie poglądów niezależnych od jakichś powiązań partyjnych. Mhm. Nie chciałbym używać tutaj określenia polityczny plankton, ale niewątpliwie nie jest to osoba, która mogłaby skumulować głosy większej liczby elektoratu, więc jeżeli będzie miał poparcie w granicach 1%, to pewnie to jest to, na co on sam zdaje sobie z tego doskonale sprawę, może liczyć.
Wczoraj moją gościnią była ministra Katarzyna Kotula z Lewicy, która przyznawała, że Lewica zastanawia się nad tym, jaką kandydatkę wystawić, ale też bierze pod uwagę to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, że kobieta nie zawsze oznacza jakieś większe szanse, czy wręcz może je przekreślać. Mamy samych mężczyzn. Jakaś kobieta by się przydała w tym wyścigu, w tym boju o fotel prezydenta?
A czy to naprawdę ma aż takie znaczenie? Czy nieważniejsza jest jakość programu kandydata od jego płci? Oczywiście, jeżeli kampania ma być zróżnicowana, to naturalnie powinna być otwarta dla każdego, ale też nie wydaje mi się, żeby w Polsce istniały jakieś bariery, które szczególnie by to utrudniały, czy kobietom, czy mężczyznom. Więc sądzę, że większe znaczenie ma to, co Lewica będzie miała do powiedzenia w trakcie kampanii prezydenckiej. Tym bardziej, że poziom poparcia dla Lewicy imponujący też nie jest. Mhm. Jest to, a pamiętajmy, że samo ugrupowanie nie jest jednolite, to jest jednak konglomerat pewnych partii, ruchów. W związku z tym także i wewnątrz tego elektoratu istnieją dość wyraźne podziały. Myślę, że Lewicy będzie ciężko znaleźć takiego kandydata, który byłby akceptowalny dla wszystkich środowisk lewicowych.
I tu bez względu na płeć.
I tu bez względu na płeć. Natomiast pamiętajmy o tym, że rozstrzygająca pewnie będzie druga tura i myślę, że Rafał Trzaskowski bez większego problemu będzie w stanie głos Lewicy pozyskać.
I tutaj pada moje pytanie, czyli druga tura będzie na 100%? Tak pan to widzi?
Znaczy nie mogę powiedzieć, że będzie na 100%, natomiast ten poziom poparcia dla obu partii, no bo przecież Karol Nawrocki, mimo że jest kandydatem niezależnym, ale tak naprawdę doskonale wiemy, że jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, myślę, że znajdzie odzwierciedlenie w wyborach prezydenckich. Co prawda wybory prezydenckie są jednymi z takich nielicznych, gdzie osobowość kandydata odgrywa dość dużą rolę, ale narracja, przynajmniej ta, która miała miejsce podczas wystąpienia Nawrockiego, pokazuje, że wojna polsko-polska się nie zakończy i że niestety, ale raczej należy się spodziewać argumentów ze strony PiS-u. Platforma i jej akolici robią to i to, natomiast ze strony Rafała Trzaskowskiego, a z kolei ten PiS był w tym niedobry, to i to robi źle. Także obawiam się, że niestety będziemy mieli kolejną odsłonę wojny między tymi dwiema głównymi siłami politycznymi.
Czytałem gdzieś opinię jednego z pana kolegów politologów, który stwierdził, że w ogóle możemy mieć do czynienia z makawielicznym planem pana prezesa Kaczyńskiego, że jeżeli pan Nawrocki tam nie będzie miał zbyt dobrych notowań w sondażach, to jeszcze może się pojawić kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, rzeczywiście.
Zgadza się pan z taką opinią?
Znaczy, jeżeli rzeczywiście tak by było, to moim zdaniem PiS zmarnowałby sobie tą kampanię, dlatego że w tej chwili wszystkie środki zostały zaangażowane w promowanie Nawrockiego. Mało tego, taka sytuacja doprowadziłaby do sytuacji, w której Nawrocki i osoby, które go popierają, poczułyby się rozczarowane, więc tworzenie takiego dodatkowego podziału nie miałoby większego sensu. Tym bardziej, że ci, którzy byli typowani na kandydatów, jak chociażby Przemysław Czarnek, albo już zdążyli przełknąć gorycz porażki, albo trawią ją w sobie. Mm-hmm. Więc dodawanie do tego kolejnych osób, które też byłyby niezadowolone, nie miałoby większego sensu. Ale w polityce nigdy nie można powiedzieć nigdy. Nie powiem więc, że takie rozwiązanie jest całkowicie wykluczone. Byłoby dość dziwne.
Zahaczyliśmy o ten temat, ale wróciłbym do niego. Stany Zjednoczone i wynik tamtych wyborów. Jak pan to czyta?
Myślę, że w Stanach Zjednoczonych głosowanie na Trumpa było takim głosowaniem, pozwolę sobie użyć określenia, polskim. To chyba nie tyle głosowano na niego, co raczej przeciwko Bidenowi, przeciwko Kamali Harris. Osoby, które były niezadowolone z tego, w jaki sposób funkcjonowały rządy demokratów, zdecydowały się poprzeć Trumpa, mimo tego, że wiele osób doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że to jest polityk kontrowersyjny. Pamiętajmy też, że trochę inne jest postrzeganie Trumpa na zewnątrz, gdzie my patrzymy na to przez pryzmat naszego bezpieczeństwa, gwarancji i w zakresie bezpieczeństwa, i jakichś gwarancji politycznych, które udzielają Stany Zjednoczone. Zupełnie inaczej patrzą na to Amerykanie przez pryzmat po prostu własnego portfela.
Ale wydaje się, że Trump jest tym, który będzie pompował kasę bogatszym, a biedni na tym stracą.
Oczywiście tak będzie, natomiast...
Ale w kampanii wyglądało to odwrotnie.
Jego poparcie, zresztą poparcie często też środowisk bardzo zaskakujących, latynosów, czy w ogóle tej społeczności, która generalnie zawsze głosowała na demokratów, wynika przede wszystkim z rozczarowania bardzo taką niemrawą, słabą polityką wewnętrzną Joe Bidena. No a Trump chyba zaproponował pewne uczciwsze zasady. Natomiast czy te zasady zostały zrozumiane przez Amerykanów? Trudno powiedzieć. Z punktu widzenia dużych korporacji, z punktu widzenia wielkiego biznesu, oczywiście kandydatura Trumpa jest lepsza. Z punktu widzenia przeciętnego Amerykanina, myślę, że należy się też spodziewać pewnego rozczarowania, kiedy okaże się, że ceny w Stanach Zjednoczonych bynajmniej nie spadają. Ale to już będzie po wyborach.
Wracamy jeszcze na koniec na nasz szczeciński rynek, bo u nas przetoczyła się jakiś czas temu dyskusja na ten temat, że miejscy radni pracują w spółkach, czy to miejskich, czy skarbu państwa. Pojawił się nawet taki pomysł, że może powinien być radny zawodowy. Jak pan to widzi?
Radny zawodowy. Przyznaję, że trochę mnie pan zaskoczył tym pytaniem. Trudno mi to sobie wyobrazić. Musiałbym wejść w szczegóły i wiedzieć, jak to ma wyglądać.
Natomiast... Bo prawo nie zabrania, prawda? Ale mówi się tutaj o etyce, że to nieetyczne trochę.
Znaczy, jeżeli radny miejski, czyli osoba, która funkcjonuje w obrębie samorządu, zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa, no to w zasadzie nie widzę tutaj konfliktu interesów. Gorzej wyglądałoby to wtedy, gdyby taki radny zasiadał w spółce miejskiej. Ale czy są takie przypadki, czy nie, no to należałoby najpierw ustalić i wtedy rzeczywiście myślę, że jako nieprawidłowość napiętnować. Natomiast jeżeli chodzi o radnego zawodowego, czyli rozumiem, że takiego radnego, który...
Takiego jak posła, który będzie miał pensję, biuro swoje... Trochę tak. Dużo tych radnych w Polsce.
Można to sobie wyobrazić, natomiast właśnie pytanie, czy to byłoby opłacalne, to po pierwsze, a po drugie, czy to byłoby etyczne? Czy wtedy nie okazałoby się, że wiele osób w polityce lokalnej ubiega się o stanowisko radnego, bynajmniej nie po to, żeby załatwić jakieś sprawy dla swojej lokalnej społeczności, ale po prostu dla siebie.
No i czy ci, którzy mają największą wiedzę, poszliby do polityki, wiedząc, że zarobią mniej niż na przykład w swojej firmie albo gdzieś indziej.
A to się niestety już dzieje. Do polityki rzeczywiście idą osoby, które są zainteresowane funkcjonowaniem w obrębie jakichś procesów decyzyjnych. Natomiast wielkie pieniądze robi się w strukturach powiązanych z polityką, ale chyba jednak pozostających poza nią.
To będziemy się przyglądać temu wszystkiemu, co się dzieje w polityce i temu wszystkiemu, co się dzieje w ramach wyborów prezydenckich. Myślę, że jeszcze przed wyborami się w Radiu Szczecin spotkamy.
Z przyjemnością.
Moim państwa gościem był profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Bartłomiej Toszek, politolog. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.